Dzisiaj naszą przewodniczką w podróżach z Radiem RAM będzie Ewa Krzątała-Jaworska, co oznacza, że łączymy się z Paryżem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Paryż, poranek, przedpołudnie, to się kojarzy nierozłącznie z kawą i delikatnym śniadaniem. Nic wielkiego, po prostu na przykład croissant albo pain au chocolat. Czy ty po czasie spędzonym w Paryżu tak właśnie też witasz soboty?
Tak, ja zdecydowanie tylko i wyłącznie preferuję takie lekkie i słodkie śniadania. I tak naprawdę można powiedzieć, że urodziłam się do tego, żeby mieszkać we Francji, bo już jako dziecko nie lubiłam jeść konkretów na śniadanie, także wolałam ciasto, wolałam jakieś takie drobne rzeczy, żeby potem być lepiej przygotowanym na obiad. I tak właśnie Paryżanie, czy w ogóle Francuzi robią, że jedzą małe śniadanie i później około 12 już zaczynają im kiszki grać marsza i po prostu tłumnie w normalnych czasach wylegają na zewnątrz po to, żeby iść do restauracji i po to, żeby celebrować obiad.
Czy także kulinarną drogą podążyłaś do Francji? Jak to się stało, że znalazłaś się w Paryżu?
W moim przypadku ta droga to była bardziej droga naukowa. Ja na czwartym roku studiów postanowiłam wyjechać na Erasmusa, studiowałam w Warszawie i pojechałam, wtedy studiowałam równolegle nauki polityczne i socjologię i pojechałam na Sciences Po, czyli na taką do takiej najważniejszej szkoły, można powiedzieć, nauk politycznych, która znajduje się w Paryżu i po roku wymiany zdecydowałam się zostać w Paryżu, tutaj skończyłam studia na Sorbonie, no i później akurat tak się ta moja ścieżka potoczyła, że mój promotor namówił mnie na doktorat i pisałam ten doktorat na Sorbonie, wykładałam na Sorbonie różne przedmioty właśnie związane z naukami politycznymi, z prawem, troszeczkę z metodologią nauk humanistycznych. I tak naprawdę ta moja ścieżka pierwsza to była ścieżka naukowa, no ale życiowo potoczyło się też tak, że mój mąż, kiedy ja pracowałam na uniwersytecie, to on już stawiał pierwsze kroki w przewodnictwie, bo też jest przewodnikiem polskojęzycznym po Paryżu, w ogóle po Francji. I tak naprawdę okazało się, że jego opowieści, jak wraca z pracy, są fajniejsze niż moje. Trochę mu pozazdrościłam i postanowiłam do niego dołączyć i teraz we dwoje właśnie oprowadzamy wycieczki. Jesteśmy licencjonowanymi przewodnikami po całej Francji ze specjalizacją w Paryżu i w zamkach nad Loarą.
Pozdrawiamy Michała. Natomiast pytanie w momencie, kiedy wspominasz o słowie licencja, jest takie. Czy, żeby zostać licencjonowanym przewodnikiem po Paryżu, czy to jest równie karkołomny i skomplikowany i wieloletni proces uzyskania takiej licencji jak na przykład w Rzymie?
To nie jest aż tak skomplikowane jak w Rzymie, natomiast rzeczywiście trzeba skończyć, powiedzmy sobie, studia podyplomowe, bo tak to można by było określić, takie zawodowe studia podyplomowe, czyli trzeba już mieć jakiś dyplom wyższej uczelni wcześniej, żeby się w ogóle na te studia dostać. I tak naprawdę najtrudniej się jest na nie dostać, bo bardzo mało uniwersytetów proponuje tego typu studia, jest bardzo mało miejsc. Jak już się człowiek dostanie, no to wtedy studiuje fascynujące rzeczy. Akurat w przypadku studiów w Paryżu studiujemy oczywiście historię Francji, historię sztuki, ale też historię już poszczególnych zabytków paryskich i mamy też zajęcia w terenie i to jest bardzo fajne, bo uczymy się nie tylko na temat poszczególnych zabytków, ale uczymy się też, jak zarządzać grupą, jak przygotować trasy objazdówki po mieście autokarem, które ulice są przejezdne, które nie i tak dalej, i tak dalej, które już są za wąskie i się autokar nie zmieści i będzie kłopot. Także uczymy się dużo, dużo na temat właśnie tych zabytków, no ale tak naprawdę te studia podyplomowe trwają rok, w związku z czym to jest, tak jak wspomniałeś i słusznie zauważyłeś, za mało, żeby ogarnąć całe to bogactwo kulturowe Paryża, nie mówiąc już o bogactwie kulturowym Francji, bo później licencja, którą się uzyskuje po zdaniu takiego egzaminu w trzech językach, ta licencja uprawnia tak naprawdę do oprowadzania w całej Francji. No więc wiadomo, że te studia nie wyczerpują tematu i tak naprawdę praca przewodnika i to, co ja w niej kocham, to jest to, że trzeba się cały czas dokształcać. Więc u nas w domu biblioteczki uginają się pod ciężarem książek na temat Francji, kultury francuskiej, sztuki obecnej we Francji i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj podzielone wszystko na regiony, na miasta i tak dalej. I bardzo często bywało tak, że jak wracaliśmy zmęczeni oboje po oprowadzaniu, to wieczorem siadaliśmy, mówimy, o, jakiś film byśmy obejrzeli. O, zobacz, jest dokument na temat Ludwika XIV, to co oglądamy. I do tego stopnia ta pasja nas napędza, że nawet w takich momentach największego zmęczenia, takich okresów bardzo, bardzo wysokiego sezonu turystycznego, mieliśmy jeszcze w sobie miejsce na to, żeby pooglądać właśnie jakiś program na temat, nie wiem, Wersalu, Ludwika XIV, Marii Antoniny i tak dalej, i tak dalej. No bo po prostu jak się lubi, co się kocha, to ma się na to dużo więcej siły niż normalnie. Tak więc tak wygląda droga przewodnika, że tak naprawdę ona się nigdy nie kończy i ciągle trzeba się dokształcać.
No czasem są to rzeczy fascynujące jak dokumenty o Ludwiku XIV, a czasem są to rzeczy takie przesłodzone jak przedawkowanie tych francuskich słodkości, jak na przykład ostatnio popularna Emily w Paryżu.
Tak, tak. My też pracujemy z klientami ze Stanów Zjednoczonych, więc wydawało nam się to absolutnie obowiązkowe, żeby zobaczyć ten serial, bo on jest tak mocno kierowany do tej publiczności amerykańskiej. Tam nawet pewne żarty językowe, kiedy ona zamawia croissanta bez konserwantów, a to tak po angielsku brzmi, jakby ona zamawiała croissanta bez zabezpieczenia, w sensie bez prezerwatywy, więc po prostu jest radość ogromna tej Amerykanki w Paryżu. I rzeczywiście tam jest sporo przesłodzonych elementów, ale też mnóstwo moim zdaniem takich trafnych, sarkastycznych spostrzeżeń na temat społeczeństwa francuskiego i na temat też pewnej grupy społecznej, tutaj związanej akurat z modą, związanej z całym tym przemysłem luksusowym, który jednak w Paryżu jest bardzo mocno zauważalny. Także pewne spostrzeżenia, ja myślę, że one są dosyć trafne, aczkolwiek no wiadomo, niektóre takie spostrzeżenia są jednak mocno stereotypowe i takie, ale to się dobrze ogląda w tym sensie, że też jeśli chodzi o Francję, to też popularne były takie książki Rok w Paryżu, Merd Rok w Paryżu, teraz oczywiście mi wyleciał Stephen Clark chyba.
Tak, kojarzę.
Amerykanin, tak, i to też było pełne takich stereotypów, no ale w tych stereotypach było jednak ziarno prawdy, także ja myślę, że tutaj niektóre spostrzeżenia są my się odnaleźliśmy w niektórych z tych spostrzeżeń, które oni tam proponują w serialu na temat Paryża konkretnie. Chciałam tylko zauważyć, że przy tym Paryż to nie jest Francja i to, na to też bardzo, bardzo chcę zwrócić uwagę naszych słuchaczy, że Paryż to jest naprawdę miejsce wyjątkowe w skali całego kraju, w skali całej Francji i nawet Francuzi, którzy przyjeżdżają gdzieś tam do Paryża, czy zwiedzić, czy studiować, to sami nie mogą się nadziwić pewnym rzeczom. Także są pewne rzeczy inne w Paryżu i w pozostałej części Francji.
No to ja się już cieszę, bo mam taki pomysł, żebyśmy się jeszcze raz umówili na spotkanie a propos Francji, a dzisiaj porozmawiali o Paryżu, a po drugie, no ja nie mogłem się oderwać od Emily w Paryżu, bo też w jakiś tam sposób kocham Paryż i kocham go poznawać z różnych perspektyw. No także ta perspektywa Amerykanina w Paryżu jest w naszej kulturze obecna. Choć przyznam, że jedną z najbardziej fascynujących lektur akurat, a nie filmów, które towarzyszyły mi podczas jednego z pobytów w Paryżu, była biografia paryskiej ulicy Rue de Seine Renaty Gorczyńskiej.
Tak.
Na tej jednej ulicy, jakże ważnej dla tej najstarszej części Paryża, no skupia się naprawdę wiele fascynujących historii, także związanych z polską historią.
Tak, zdecydowanie. To jest jedna z ulic, którą pokazujemy, jeżeli robimy wycieczkę pod tytułem Śladami Polaków w Paryżu, bo tam właśnie na Rue de Seine mieszkał Adam Mickiewicz. Jest nawet taka plakietka w dwóch językach, właśnie i po polsku, i po francusku, że tu mieszkał słynny poeta polski Adam Mickiewicz. Także takie miejsce, gdzie można się zatrzymać i pomyśleć trochę o tej wielkiej emigracji, która Paryż jednak bardzo mocno naznaczyła i która tym Paryżem przesiąknęła. Adam Mickiewicz miał wtedy niedaleko na wyspę Świętego Ludwika, która z kolei znajduje się zaraz koło wyspy Cité, czyli tam, gdzie jest katedra Notre Dame, bo na wyspie Świętego Ludwika z kolei znajduje się do dziś Hotel Lambert, czyli słynna rezydencja miejska, zwana właśnie po francusku hotelem, hotel, taka myląca nazwa, która należała do książąt czartoryskich i tam z kolei mnóstwo ważnych postaci polskich, takich jak na przykład Fryderyk Chopin, czy właśnie Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, wspomniany książę Czartoryski, spotykali się i rozprawiali o tym, jakby to zrobić, żeby Polska odzyskała niepodległość. Mówimy o czasach zaborów, także bardzo, bardzo ciekawa historia. No i też niedaleko właśnie Rue de Seine, zaraz po drugiej stronie bulwaru Saint-Germain, bo jesteśmy teraz właśnie w dzielnicy Saint-Germain, znajduje się Księgarnia Polska i tam do dzisiaj można kupić polskie książki po francusku, bądź polskie książki po polsku. Tam też organizowane są różne spotkania z autorami polskimi, którzy przyjeżdżają na takie wieczorki autorskie w Paryżu, także to jest dla Polonii też takim mocnym akcentem. I ja pamiętam takie spotkanie z taką profesorką z Sorbony, z którą współpracowałam jeszcze za czasów uniwersyteckich. I pamiętam, jak ona kiedyś jemy u niej jakieś tam apero czy coś w tym stylu, jakieś winko pijemy i ona nagle mówi, że ona uwielbia Polskę, no i najlepiej to jej się czyta pana Raymond. Mówię, kurczę, jakaś jestem nieoczytana, no nie wiem, kto to ten pan Raymond i ona go tak czyta i to z Polską związane, chodziło o Raymonda, ale musiałam chwileczkę właśnie przełożyć z polskiego na nasze i właśnie zrozumieć, że ten jej sposób czytania nazwiska Raymond no było troszeczkę inne właśnie takie sfrancużone, no ale właśnie kupiła tę książkę, chyba Ziemię Obiecaną wtedy w Księgarni Polskiej, niedaleko Rue de Seine, ale Już abstrahując od tych polskich akcentów, przy Rue de Seine znajduje się fantastyczna lodziarnia. Tym razem to jest już lodziarnia włoska, a nie polska, ale grom. I też bardzo polecam rzemieślnicze lody, świetny adres, jeżeli chodzi o lody, żeby właśnie się tak ochłodzić podczas zwiedzania Paryża. No i w ogóle w okolicy bardzo, bardzo przyjemne knajpeczki, przyjemne restauracje. Także Saint-Germain jest zdecydowanie wart przemierzenia wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu takich fajnych smaczków.
Zdecydowanie to miejsce Paryża jest ciekawe. Ja też wiele razy akurat tam jakoś lądowałem, w tej okolicy, i też bardzo lubię okolice Ogrodu Luksemburskiego i tam spędzać czas. A powiedz, czy poza takimi miejscami, do których zabierasz gości w Paryżu, bo trzeba to zobaczyć, szczególnie jeśli ktoś jest pierwszy raz, masz jakąś dzielnicę, jakąś część francuskiej stolicy, w której sama czujesz się szczególnie dobrze i którą chętnie odkrywasz dla innych?
Ja bardzo dobrze czuję się w dzielnicy Le Marais. Ona się wprawdzie staje coraz bardziej popularna, ale ciągle jeszcze nie jest dotknięta masową turystyką. Czyli tam nie zobaczymy jakichś takich wielkich grup, które właśnie wysiadły z autokaru i fotografowują każdy kamień. To jest bardziej taka dzielnica pełna wąskich uliczek, pełna galerii sztuki, czyli takie można powiedzieć nowe centrum artystyczne, taki nowy Montmartre, bo na Montmartre te galerie sztuki są w dużej mierze takie mocno turystyczne, czyli tak naprawdę tam można zobaczyć jakieś kopie obrazów, jakieś takie nieciekawe rzeczy, natomiast właśnie jakby to artystyczne serce Paryża bije moim zdaniem dzisiaj w dzielnicy Le Marais. Fantastyczne też rezydencje arystokratyczne z przełomu XVI i XVII wieku, bo wtedy właśnie tam swoją rezydencję na Place de Vosges kazał zbudować Henryk II i różnego rodzaju arystokraci popłynęli za nim i też kazali sobie budować wspaniałe rezydencje. Więc tam jakby dostać się do dawnych rezydencji, w których teraz mieszczą się różne też instytucje, wejść po prostu na dziedziniec, pooglądać tę przepiękną architekturę renesansową, zjeść obiad w malutkiej restauracji, to jest moim zdaniem rzeczywiście taki fajny klimat Paryża. Tym bardziej, że ta dzielnica Le Marais, to za co ja ją uwielbiam, to tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie została przebudowana w czasach wielkiej przebudowy Paryża, czyli w czasach barona Osmana, który w XIX wieku poszerzył ulice Paryża, unowocześnił Paryż, zbudował te wszystkie przepiękne kamienice, które są bardzo, bardzo do siebie podobne jedna do drugiej. A po drugie, ta dzielnica Le Marais to jest też taki typowy tygiel kulturowy. Tam mieszkają w jednej części Żydzi ortodoksyjni, a zaraz obok jest dzielnica gejowska, zaraz obok jacyś artyści i to naprawdę żyje jakoś tak we wspólnej harmonii. I to też jest coś, co bardzo mi się podoba. To, że oni też jakby w pewien sposób zabierają dla siebie przestrzeń miejską, czyli na przykład w tej dzielnicy homoseksualistów możemy zobaczyć przejścia dla pieszych wymalowane w kolory tęczy z flagi właśnie LGBT, że gdzieś tam Żydzi też w czasie, gdzieś tam przed szabatem wychodzą, kręcą się po ulicach, zaczepiają przechodniów, rozmawiają o różnych rzeczach. Także to rzeczywiście jest taka dzielnica, która niesamowicie tętni życiem i jest taka niesamowicie różnorodna. Także za to ją na pewno bardzo cenię. Natomiast jeżeli bym miała dorzucić może nie takie miejsce, które jest dla mnie takie fajne do bycia na co dzień, tylko może taki zabytek trochę ukryty, do którego niewiele osób trafia, to bym na pewno poleciła w 17 dzielnicy takie malutkie muzeum, które się nazywa Nissim de Camondo. Nie wiem, czy udało ci się tam trafić.
Nie.
No to na następny raz, na następny pobyt w Paryżu to jest absolutnie adres do odwiedzenia. Nissim de Camondo to troszeczkę tak, jakbyś się przeniósł na plan Downton Abbey, tego serialu. Bo
też oglądałem.
Tak, bo to jest muzeum, które się mieści w takiej dawnej rezydencji z przełomu XVIII i XIX wieku, która wygląda tak, jakby tam cały czas mieszkali ludzie, którzy posiadali tę rezydencję na początku XX wieku. Czyli w czasach, kiedy już zawitała nowoczesność, kiedy już były łazienki takie z bieżącą wodą. Więc my widzimy całe to wyposażenie, widzimy kuchnię, która jest bardzo nowoczesna na tamte czasy. Jakby wchodzimy w te pokoje dla służby, wchodzimy do kuchni, widzimy te wszystkie sprzęty, których oni używali. I też pokoje są zostawione w takim stanie, w jakim zostawili ostatni właściciele. Więc to jest niesamowite, bo naprawdę się przenosimy w czasie. I to są dokładnie te czasy. To jest Titanic, to jest Downton Abbey, to są dokładnie te czasy. Także absolutnie, no i bardzo mało ludzi tam jest w tym muzeum, więc można to wszystko sobie pooglądać, to jest wszystko na wyciągnięcie ręki. Niesamowita też historia rodziny, bo to jest rodzina bankierów francuskich, która niestety jakby nie przeżyła wojny, nie przeżyła II wojny światowej, zginęła w obozach koncentracyjnych. W związku z czym ta linia rodowa się zamknęła i zakończyła, i to miejsce jakby przeszło na ręce państwa francuskiego, ale naprawdę miejsce absolutnie, absolutnie warte czasu poświęconego na jego zwiedzanie. Myślę, że tak 2 godzinki, poznanie historii tej rodziny, obejrzenie niesamowitych obrazów, które tam wiszą, mebli, no i właśnie tych kuchni, które robią fantastyczne wrażenie. Także zapraszam do Nissim de Camondo, to jest 17 dzielnica. Czyli w sumie niedaleko parku Monceau, można powiedzieć, rzut beretem od Łuku Triumfalnego.
No, trudno się czasem odnaleźć w tych dzielnicach Paryża, ale właśnie dzięki temu warto tam powracać, bo za każdym razem można gdzieś indziej osiąść na chwilę i co innego zwiedzać, doświadczyć także zupełnie innych miejsc, bo tak jak mówiłaś o tym, że Paryż się różni od Francji, to tak poszczególne dzielnice Paryża też się między sobą w pewien sposób różnią i mamy takie doświadczenie z różnych miejsc inne, ale na pewno są takie miejsca, do których chcemy za każdym razem powrócić. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby być w Paryżu i nie zajrzeć od tyłu, czyli od strony wysp na Notre Dame. No i to jest takie miejsce spacerowe, które zawsze wybieram. Inni z kolei zawsze chcą być chociażby blisko wieży Eiffla albo stać w kolejce i wejść na nią. No właśnie, jak to teraz wygląda? W momencie, w którym zwiedzamy w warunkach pandemicznych, te słynne wielogodzinne kolejki w Paryżu są jeszcze większe, czy po prostu ich nie ma wcale, bo trzeba się umawiać na konkretną godzinę?
Teraz niestety w ogóle nie wchodzimy, bo 30 października 2020 roku wszystko jest zamknięte, czyli żadne muzea, ani wieża Eiffla, ani żadne zabytki, które można było zwiedzić w środku, niestety nie zapraszają. Nie ma takiej możliwości. Natomiast w momencie, kiedy na przykład w lecie 2020 roku oprowadzałam i przyjmowałam gości w Paryżu, no to rzeczywiście było tak, że trzeba było zrobić dla każdego, nawet dla osoby, która ma wejście bezpłatne, rezerwację na konkretną godzinę. I tak naprawdę to było bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ ułatwiało to i sprawdzenie, ile osób przebywa we wnętrzu danego zabytku, czy wchodzi do danego zabytku, ale też właśnie nie trzeba było stać w kolejkach. Chociaż tak naprawdę no, w przypadku przewodnika to nie było aż takie straszne, dlatego że my zawsze musieliśmy robić rezerwacje dla swoich gości i tak naprawdę z nami wchodziło się w wiele miejsc osobnymi wejściami, więc tak naprawdę ja te kolejki znałam bardziej dlatego, że widziałam je gdzieś tam z oddali, niż że musiałam w nich stać. No ale od tego czasu, powiedzmy, tam pierwszej fali, chyba już trochę gubię w tych falach, ale chyba pierwszej fali, rzeczywiście przy takim odmrożeniu tego wszystkiego, tych wszystkich miejsc zabytkowych, wprowadzono rezerwację nawet dla osoby, która po prostu wchodzi bez przewodnika, tylko po prostu sobie rezerwuje jako osoba indywidualna. Każdy musiał mieć właśnie takie wejście, taką rezerwację na konkretną godzinę, więc myślę, że przynajmniej przez jakiś czas tak będzie.
Jako przewodnik musisz bardzo często być w miejscach, które dla twoich gości są niezwykłym, unikatowym przeżyciem, a dla ciebie mogą być już nużące. To które zabytki Paryża, te najbardziej oblegane, przyprawiają cię o ból głowy, kiedy myślisz, że znowu tam, a do których wracasz zawsze chętnie?
Tak naprawdę do większości wracam chętnie, dlatego że ja nigdy nie widzę ich, ja jestem trochę taką impresjonistką chyba, bo nie mam wrażenia, że jestem ciągle w tym samym miejscu. To miejsce inaczej wygląda. Zdarza mi się wpadać w zachwyt, stojąc przed wieżą Eiffla po raz enty, dlatego że jest akurat absolutnie magiczne światło i ona wspaniale wygląda. Albo na przykład zaczyna migać, ja mam wrażenie, że ona miga dla mnie po raz pierwszy, chociaż widziałam ją migającą wiele razy. Czy nie wiem, patrzę na panoramę Paryża przy zachodzącym słońcu z Montmartre i akurat no, bardzo mnie to porusza. Także tak naprawdę te miejsca wyglądają zawsze inaczej. Po drugie, ja też zawsze inaczej je pokazuję. Staram się przynajmniej, dlatego że przewodnik to nie audioprzewodnik, w związku z czym ja nie włączam jakiejś taśmy, tylko po prostu za każdym razem staram się dopasowywać do mojego odbiorcy. I jakby obserwuję go, widzę, co go porusza, co go interesuje, co do niego trafia. Jeżeli widzę, że podążam w jakiś ślepy zaułek, to po prostu troszeczkę zmieniam podejście, pokazuję to w zupełnie inny sposób, tak żeby go to zainteresowało. Więc tak naprawdę mówię inaczej, załóżmy, nie wiem, gdybym była 3 razy w Luwrze w ciągu dnia, to ta moja wycieczka, nawet jeżeli pokażę te same obrazy i te same rzeźby, będzie inna, bo będę mówić do tych ludzi w zupełnie inny sposób. Więc tak naprawdę to nie jest nużące. Ja myślę, że praca przewodnika i wracanie w te same miejsca jest mniej nużąca niż praca praca w momencie, kiedy wracamy do tego samego biurka i do tego samego komputera, przecież zwykle praca etatowa na przykład, to jest jednak wracanie do tego samego biura codziennie. My przynajmniej mamy tych biur troszeczkę, szczególnie w Paryżu, który jest tak bogaty, jeśli chodzi o ofertę kulturową. No i te biura wyglądają tak, jak właśnie wieża Eiffla, Louvre, Wersal, prawda, galeria zwierciadlana jest moim biurem od czasu do czasu i tak dalej, i tak dalej. Co nie znaczy, że nie ma miejsc, które powiedzmy lubię mniej. Ja na przykład czasami jak rozmawiam z moimi gośćmi, gdzieś tam myślimy o tym, gdzie pójść, wymyślamy program, to na przykład nie zachęcam ich do tego, żeby iść z przewodnikiem na pole elizejskie. O ile sam łuk triumfalny jest przebogaty i tam rzeczywiście mam wiele do powiedzenia i lubię go pokazywać, o tyle już na pole elizejskie zapraszam moich gości samodzielnie, w czasie wolnym tak zwanym, bo tam po prostu trzeba sobie pospacerować, trzeba pozaglądać w witryny sklepowe, wejść do takiego sklepu, wejść do takiej kawiarni i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że przewodnik nie do końca tutaj musi objaśniać tę rzeczywistość. To jest rzeczywiście takie bardziej, po angielsku to się mówi tu stroll, czyli tak szlajać się, tak sobie przechadzać się tymi polami elizejskimi. Więc na przykład to nie jest jakimś moim ulubionym punktem i często z tego rezygnuję na rzecz czegoś innego, co wydaje mi się bardziej wartościowe z przewodnikiem. Ale tak naprawdę, nie wiem, inne miejsce nie przychodzi mi do głowy. No też w tym czasie pandemicznym powiem szczerze, że jestem stęskniona za tym, żeby pokazywać te miejsca w Paryżu, więc tak naprawdę do każdego bym wróciła z niesamowitą radością i tak jakbym widziała to miejsce po raz pierwszy. Chyba nie mam aż takich z nielubionych miejsc.
Jesteś też z tych przewodników, którzy są w stanie dopasować swoją wycieczkę do konkretnych osób. I na przykład, gdybym ja ci powiedział, że ja mniej chętnie wracam do Paryża, by raz jeszcze wejść do Luwru i obejrzeć obrazy, które tam są, ale za każdym razem, kiedy jestem w Paryżu, to chcę pojawić się w Musée de Cluny i podziwiać damę z jednorożcem, to co mi zaproponujesz?
Jeżeli mielibyśmy pozostać w klimatach średniowiecznych, to na pewno zabrałabym cię do kościołów średniowiecznych, do kościoła świętego Seweryna, który często pokazuje zamiast katedry Notre Dame, jeśli chodzi o wnętrze, bo teraz katedra niestety po pożarze jest niedostępna do zwiedzania w środku, więc akurat kościół świętego Seweryna w dzielnicy Łacińskiej to jest taka katedra Notre Dame w miniaturce, on był budowany na tych samych planach co katedra Notre Dame, więc tamten gotyk rzeczywiście jest jeszcze w takiej formie powiedzmy prymitywnej bardzo fajnie widoczny, a dopełnieniem tego byłoby zwiedzanie Saint-Chapelle, czyli kaplicy królewskiej znajdującej się w obrębie pierwszego pałacu królewskiego w historii Francji. I w tej kaplicy z kolei możemy zobaczyć niesamowite witraże z XIII wieku, które zajmują niebagatelną powierzchnię, bo to jest 650 metrów kwadratowych powierzchni. I z tych 650 metrów kwadratowych powierzchni mamy 75% oryginalnych XIII-wiecznych witraży. I to jest naprawdę niesamowita rzecz. Jeszcze jak poznamy całą historię człowieka, który ufundował te witraże i całą tę kaplicę, czyli Ludwika IX Świętego, to rzeczywiście to nabiera tak niesamowitej mocy i tak niesamowitej magii, że absolutnie to średniowiecze ożywa w wyobraźni. No i na przykład wtedy bym mogła cię jeszcze zabrać na taki spacer do mniej znanej części dzielnicy Le Marais, gdzie znajdują się najstarsze domy w Paryżu. Jeszcze takie domy z fasadami w stylu muru pruskiego, czyli z widocznym belkowaniem, odkryte w zupełnie nieprawdopodobny sposób w latach 60. XX wieku, gdzie zdrapano po prostu tynk gipsowy, który był na tych średniowiecznych fasadach. Się okazało, że te średniowieczne fasady właśnie tam się znajdują, tylko zostały ukryte tam w XVII wieku w wyniku prawa, które się zmieniło w Paryżu. Także ja bym ten średniowieczny świat w ten sposób ożywiła, jeżeli byśmy mieli zostać właśnie w tym kontekście średniowiecznym. Natomiast, jeżeli byśmy mieli jakby inną epokę obrać za taką myśl przewodnią, to ja bym absolutnie zaproponowała Operę Garnier. To jest miejsce moim zdaniem ciągle za mało doceniane przez odwiedzających Paryż, a moim zdaniem jest to miejsce, które po prostu krzyczy o takim złotym wieku Paryża, o momencie, kiedy rzeczywiście narodziło się to stwierdzenie Francja elegancja, kiedy Paryż był absolutnym pępkiem świata i bycie w Paryżu to było być albo nie być dla elit całej Europy. Czyli Opera Garnier jako miejsce spotkań, jako takie targowisko próżności, gdzie ludzie przychodzili się pokazać, gdzie ludzie przychodzili zbijać jakieś interesy, podpisywać umowy, znajdować sobie kochanka, czy znajdować sobie męża, czy znajdować męża dla córki, i tak dalej, i tak dalej. Także absolutnie Opera Garnier, wielkie bulwary, też kryte pasaże z XIX wieku. To by był inny taki zakątek Paryża, do którego bym cię zabrała, żeby opowiedzieć o tym Paryżu przełomów, o tym Paryżu końca XIX wieku, kiedy Paryż się wreszcie unowocześnił po wielu wiekach tkwienia jakby w tym średniowieczu urbanistycznym oczywiście.
Trafiłaś w dziesiątkę, bo i Saint-Séverin i Saint-Chapelle to moje ulubione kościoły w Paryżu. Opera Garnier nie jest mi aż tak dobrze znana, ale do Saint-Chapelle to jest bardzo ciekawy spacer od strony Pałacu Sprawiedliwości, bo tam można z kolei minąć takie miejsce, gdzie więziono Marię Antoninę, co mnie zawsze fascynuje, bo Maria Antonina jest tą postacią historyczną z historii Paryża, z historii Francji, o której najbardziej lubię czytać czy oglądać. A czy ty masz jakieś też swoje faworytki lub swoich faworytów z historii Francji, do których chętnie wracasz?
Tak, zdecydowanie. Jeżeli mielibyśmy pozostać przy Paryżu, to tak naprawdę lubię postać Napoleona III, czyli właśnie tego cesarza, który był bratankiem Napoleona Bonaparte, czyli z tej rodziny Bonapartych, ludzi w gorącej wodzie kąpanych, ludzi, którzy pragnęli władzy. I to jest niesamowita historia. On został wybrany w 1848 roku na prezydenta Francji, w zupełnie demokratycznych, pierwszych, bezpośrednich wyborach na prezydenta Francji i po 4 latach chciał kandydować ponownie. Okazało się, że konstytucja tego zabrania. W związku z tym on stwierdził, że skoro konstytucja tego zabrania, trzeba zmienić konstytucję i ogłosił się cesarzem w wyniku takiego zamachu stanu i rządził Francją przez kolejne 18 lat. Czyli nie chcieli go na 4 lata, to przedłużył sobie kadencję na kolejnych 18 i on miał taką wizję Paryża nowoczesnego, w ogóle Francji niesamowicie nowoczesnej, więc doprowadził do przebudowy Paryża właśnie współpracując z baronem Osmanem, który był odpowiednikiem, powiedzmy, burmistrza miasta w tamtych czasach, prefektem Sekwany, jak to wtedy nazywano. No i właśnie doprowadzili do tego, że te wąskie uliczki, które do dziś możemy zobaczyć w dzielnicy Łacińskiej czy w Le Marais, zostały poszerzone, że budynki stare, dawne, małe, blisko siebie położone zostały wyburzone i powstały te piękne XIX-wieczne kamienice. Także człowiek, który właśnie kazał wybudować nową operę dla Paryża, czyli Operę Garnier, taki niesamowity wizjoner. W ogóle te wszystkie takie mocne postaci w historii Francji, jak Ludwik XIV, też niesamowicie mnie fascynują. Oni sami byli, wszyscy byli tacy trochę szaleni, mieli takie niesamowicie ekstrawaganckie pomysły, ale to działało w tamtych czasach. I też właśnie mieli jakiś cel, do niego niesamowicie dążyli. Na przykład Ludwik XIV, to uwielbiam w Wersalu, jak właśnie pokazuje Wersal też przez pryzmat Ludwika XIV, to zawsze pokazuje Wersal jako taką wizytówkę, jako takie CV Ludwika XIV, który w każdej sali, na każdej ścianie, na każdym zdobieniu na suficie chce pokazać, jaki on jest wielki. I wyobraź sobie, że on miał, słuchaj, cały dział marketingu, tak jak dział marketingu ma w jakiejś firmie, która tam dział marketingu ma pracować nad PR-em firmy, to Ludwik XIV opłacał ludzi, żeby wymyślali, do kogo go porównać, do kogo artyści mają go, jako kogo artyści mają go pokazywać, a to jako Herkulesa, a to jako gladiatora i to wszystko w Wersalu jest i jakby przetrwało i można to bardzo fajnie odczytać, jak się ma właśnie narzędzia do tego i jak się ten kod potrafi odszyfrować, także ja no, uwielbiam takich ludzi właśnie mocnych, ale Marię Antoninę też, zawsze jak wchodzimy już w Wersalu do Galerii Królowej, do skrzydła królowej właściwie, to zawsze jednak Maria Antonina staje się tak naprawdę najważniejszą postacią w moich opowieściach. Bo też niesamowicie złożona postać, którą moim zdaniem, którą nie doceniamy. I tak troszeczkę przeszło do historii to stwierdzenie, że skoro nie mają chleba, to niech jedzą ciastka, która jest tak naprawdę najstraszniejszą plotką historii, bo ona nigdy tego nie powiedziała, a ścięto jej za to głowę, między innymi za to. Także no, drogo ją to kosztowało. A do dzisiaj to powtarzamy. Do dzisiaj moi goście mówią, a no tak, to ta co powiedziała, że niech jedzą ciastka, jak nie mają chleba. Nie? A wcale tak nie było.
To przy okazji możemy polecić film kolejny, Marię Antoninę Sofii Coppoli, zupełnie innym spojrzeniem na tę postać. Zostawmy historię. Paryż też tętni niesamowitym życiem współczesnym. Czy to w centrum Pompidou, czy w Palais de Tokio, sztuka współczesna. Kibicowaliśmy nieraz nawet i wrocławskim spektaklom wystawianym w Odeonie. Łatwiej niż w Madrycie, czy w Londynie, czy w Barcelonie nawet dostać się na Parc des Princes, czy na korty Rolanda Garrosa, żeby pooglądać sportowców. Naprawdę jest w czym wybierać. Czasem się zastanawiam, czy Paryżanie w ogóle mają jakiś czas wolny. Skąd oni biorą tyle czasu na siedzenie w kawiarniach i restauracjach? Jak tyle się dzieje dookoła? Jak wam się żyje? Jak tobie się żyje w Paryżu? Jak korzystacie z tego dobra z całego świata właściwie, które stolica Francji ma do zaoferowania na co dzień?
Tak, ta mnogość oferty może być czasami frustrująca, bo w takich momentach powiedzmy wysokiego sezonu, kiedy bardzo dużo pracujemy i przemykamy w korytarzach metra i widzimy cały czas te plakaty, że taka wystawa się odbędzie, a teraz taka i teraz taka i wszystko byśmy chcieli zobaczyć i nagle wydawałoby się, że następnego dnia, tak naprawdę po kilku miesiącach, znowu przemykamy tymi korytarzami metra, a tu już takie naklejki, ostatnie dni, a my ciągle nie byliśmy na tej wystawie. Więc to potrafi być frustrujące, natomiast to jest rzeczywiście niesamowite. Dla mnie takim momentem, taką zaletą Paryża jest to, że można zobaczyć wielkie nazwiska, wielkich artystów na scenie kilka metrów od siebie. Że na przykład widziałam na scenie Juliette Binoche i to dla mnie było niesamowite, zobaczyć ją na żywo, zobaczyć ją w spektaklu. To był jeszcze spektakl mocno oparty też na tańcu, więc sprawność jakby sportowa, cielesna, taneczna Juliette Binoche mnie absolutnie onieśmieliła. Widziałam też na scenie Audrey Tautou na przykład, słynną Amelię z filmu Amelia właśnie. I pamiętam, jak szłam z bijącym sercem na ten spektakl, bo się martwiłam, że ona nie podoła, że ten mój mit takiej wspaniałej aktorki po prostu legnie w gruzach, bo się okaże, że ona w teatrze na przykład nie daje rady. A się okazało, że była przewspaniała i mogłam właśnie ją zobaczyć z bardzo bliska. Także rzeczywiście ta oferta jest niesamowita. Wiadomo, że też trzeba mieć na to czas. No my akurat mamy dziecko w wieku takim jeszcze dosyć młode, małe, 5-letnie, w związku z czym też nie mamy aż tak dużo tego czasu, ale pamiętam, że jeszcze w czasach wcześniejszych mogliśmy jeszcze w dodatku korzystać z różnych ofert. Paryż to jest takie miasto, które bardzo młodym chce przekazać, chce umożliwić ten dostęp do sztuki. I na przykład w takim teatrze jak Champs-Élysées, który jest kultowym, historycznym, niesamowitym teatrem, mieliśmy, pamiętam, jakieś miejsca w ogóle w pierwszym rzędzie za 10 euro. Także ta oferta jest naprawdę niesamowita. A teraz pytanie, skąd oni biorą ten czas? Wszystko jest kwestią priorytetów i akurat dla Francuzów, a szczególnie dla Paryżan, kultura, restauracje, spotkania towarzyskie, to jest absolutny priorytet. I oni po prostu mają to zaplanowane, że po pracy nie idą do domu, tylko po pracy idą do teatru, do opery, do restauracji. I dlatego te wszystkie obostrzenia, które są związane z pandemią, niesamowicie w Paryżan też uderzają, bo tak naprawdę to jest jakby wpisane w DNA Paryżan, że właśnie wychodzę i mam, że mam to miasto, które tętni życiem i które niesamowicie dużo mi oferuje. Także no, rzeczywiście to jest bardzo widoczne w tym mieście.
Sam mam 5-letnią córkę i była już 2 razy w Paryżu i pamiętam jako takie wspomnienie, że niesamowita jest ta percepcja dziecka, które wraca z miejsca, które chłonie pierwszy raz na przykład w wieku 3 lat i jest na tej wieży Eiffla, a potem cieszy się niesamowicie, że na lotnisku też jest ta wieża Eiffla. Potem, kiedy okazuje się już w Polsce, że ta wieża Eiffla też się pojawia tu i ówdzie, to też jest wielkie zaskoczenie, ale pamiętam i jestem ciekaw waszej percepcji jako osób mieszkających w Paryżu, że nigdzie na świecie nie widziałem tak pięknych i tak ładnie wyposażonych i oferujących tak piękne, acz szczególnie na polską kieszeń drogie, rzeczy dla dzieci i ubranka, i zabawki, które nie są taśmowe, tylko tak, są takie bardzo rzemieślnicze, można by powiedzieć. Niejedna wystawa się chowa przy tym, jak urządzone są sklepy niektórych francuskich marek mody dla dzieci.
Tak, to prawda. Są takie małe butiki, które właśnie oferują czy modę dla dzieci, czy zabawki. Trochę w takim stylu vintage. Mnóstwo jest takich drewnianych zabawek, zabawek, które mają ewidentny cel edukacyjny. Pamiętam, kiedyś zwiedzałam z taką panią, która była chyba logopedą, o ile dobrze pamiętam, albo psycholożką, już nie pamiętam. W każdym razie pracowała z dziećmi, które miały problemy rozwojowe. I jak ona ze mną zwiedzała Galerie Vivienne, to jest taki kryty pasaż z XIX wieku, to oczywiście pasaż jej się podobał, wszystko fajnie, ale najbardziej jej uwagę przykuł taki sklep z zabawkami, gdzie właśnie były wystawione takie zabawki mocno oldschoolowe, takie duże, jak gdyby do ogrodu, gdzie dzieci tam musiały rzucać piłeczką, coś tam robić. Ona mówi, że to jest świetne właśnie na motorykę, na rozwój dziecka i tak dalej. I rzeczywiście tego jest bardzo dużo. Aczkolwiek, no tak jak dobrze wspomniałeś, to są bardzo drogie produkty, także to też nie jest tak, że każdy statystyczny Paryżanin ubiera dziecko w tych sklepach i kupuje tylko i wyłącznie tamte zabawki, Ale rzeczywiście to jest. I nawet w Galerii Lafayette, tym słynnym domu towarowym, też jest całe piętro poświęcone właśnie artykułom dziecięcym i też właśnie takie ładne, ładnie też skrojone ciuszki dla dzieci można kupić. Także tego też nie brakuje. Można przyjeżdżać na zakupy z dziećmi.
Przypomniałaś
No
mi
i
o jeszcze jednym słynnym architektonicznym rozwiązaniu paryskim, czyli właśnie o pasażach i też o paryskich pasażach Krzysztofa Rutkowskiego, więc skoro dzisiaj polecamy też literaturę i filmy i seriale związane z Paryżem, niech ten tytuł zabrzmi. A co do samej paryskiej kultury kulinarnej, która też jest legendarna, to co jest twoim numerem jeden, na co namawiasz gości, którzy są pierwszy raz we Francji?
Ja tak naprawdę jak prezentuję jakby tę ofertę kulinarną w Paryżu dla gości, którzy są pierwszy raz we Francji, to tak naprawdę skupiam się na ofercie szeroko pojętej, ofercie francuskiej, a nie tylko i wyłącznie na tym, co powstało w Paryżu, czy tam narodziło się w Paryżu. Także na pewno moi goście kosztują, ile mają na to ochotę, makaroników, czyli tych słynnych ciasteczek, które na przykład są bardzo mocno pokazane, bardzo ładnie pokazane w filmie Sophie Coppoli o Marii Antoninie. Czyli to są te słynne takie kolorowe, okrągłe ciasteczka, które się składają z dwóch części. Pomiędzy tymi częściami jest krem i to jest wszystko bardzo kolorowe, naprawdę przepiękne i też fantastycznie smakuje. Tylko tu uwaga, są makaroniki i makaroniki. Akurat na makaronikach nie należy oszczędzać. Ja popełniłam ten błąd, jak przyjechałam jako studentka do Paryża. Kupiłam sobie jakiegoś takiego makaronika z marketu, no bo wiadomo, trzeba było oszczędzać. I się dziwiłam, że co ci ludzie w ogóle widzą w tych makaronikach, bo to przecież w sumie takie trochę cukru i tyle. Natomiast później skosztowałam już tych prawdziwych makaroników od Pierre Hermé czy od La Durée. I to naprawdę jest warte grzechu i warte tych tam 2 euro czy prawie 3 euro za jedno malutkie ciasteczko. No można poprzestać na tym jednym ciasteczku. Tak naprawdę degustacja może się już na tym opierać, bo nasze kubki smakowe już są tak zadowolone, że już ten jeden makaronik załatwia sprawę. Proponuję swoim gościom w Paryżu w ogóle pójście do piekarnio-ciastkarni, czyli boulangerie-pâtisserie. I też mam tam kilka swoich ulubionych w różnych dzielnicach, w zależności od tego, gdzie trasa wycieczki przebiega, bo nawet ci, którzy mówią, że nie lubią słodkości, że tak naprawdę ich to jakoś tam bardzo nie interesuje, to i tak są pod wrażeniem jakby prezentacji czy prezencji tych ciasteczek, różnego rodzaju deserków, bo to są po prostu dzieła sztuki. Ja zawsze się śmieję, że wchodzimy po pierwsze do świątyni chleba, bo absolutnie Francuzi są chlebolubni, bagietkolubni. A z drugiej strony wchodzimy do muzeum właściwie, bo my oglądamy dzieła sztuki, patrząc jak pięknie wyglądają eklerki, jak pięknie wyglądają ciastka takie jak religieuse, czyli zakonnica albo czy mniszka, albo na przykład Saint-Honoré, to takie ciastko właśnie, które narodziło się w Paryżu z ptysiów, z bitą śmietaną, no takie niesamowicie piękne. Także na pewno wizyta w pâtisserie. Proponujemy też w ogóle taki spacer kulinarny po Paryżu, czy to w dzielnicy Montmartre, czy to w dzielnicy Le Marais. I tam z kolei też robimy degustację foie gras, czyli takiego pasztetu z gęsich wątróbek bądź kaczych wątróbek. Kosztujemy oliwy, bo też Francja produkuje niesamowitą gamę oliw o różnych smakach. Kosztujemy francuskich czekoladek. Co tam jeszcze? Sery, oczywiście, że sery. Zdarza mi się właśnie zapraszać swoich gości na taką degustację serów, gdzie w sklepie z serami wyspecjalizowanym podają nam po troszeczku różnych serów. Rzeczywiście można skosztować, porównać ich smak i też nie musieć decydować się na jeden konkretny, tylko spróbować całej gamy i dzięki temu też nauczyć się troszeczkę tej kultury francuskiej, no bo sery w kulturę posiłku francuską są bardzo mocno wpisane. Bardzo często Francuzi wybierają ser zamiast deseru, jakby to jest w restauracjach bardzo częste, że podchodzi kelner z całym takim wózkiem serów i ludzie sobie tam odkrajają różne kawałki i zajadają ser zamiast deseru. I oczywiście degustacja win, także tak naprawdę we Francji naprawdę można skosztować niesamowitych smaków i to może być jeden z powodów, dla których warto odwiedzić ten kraj.
Mamy nadzieję, że niedługo będzie już można wrócić do takiego zwiedzania, jakie znamy sprzed pandemii, ale wiem, że też niedługo będzie można z tobą zwiedzać Paryż wirtualnie jako z przewodniczką bez granic.
Tak, w ramach projektu Przewodnicy bez granic organizujemy spacery online i właśnie 11 kwietnia o godzinie 11, łatwo zapamiętać, dwie jedenastki, będę miała przyjemność poprowadzić spacer online po dzielnicy Montmartre, czyli takiej dzielnicy absolutnie kultowej w Paryżu. Jeżeli oglądaliście film Amelia, na przykład, to on był kręcony na Montmartre. Na Montmartre znajduje się Biała Bazylika Sacré-Cœur, która jest jednym z symboli Paryża. No i słynny Plac Artystów, gdzie artyści do dziś malują na sztalugach i sprzedają swoje dzieła. I tam właśnie będę spacerować z moim telefonem uliczkami Montmartre i właśnie za pośrednictwem tego telefonu będę ten Montmartre pokazywać widzom. Także zapraszam na Facebooka Przewodnicy Bez Granic. Tam właśnie jest to wydarzenie, czyli spacer po Montmartre w języku polskim, oprowadzanie w języku polskim ze mną. Tam można kupić bilet na to wydarzenie. Także zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że z wieloma z Państwa będę mogła się spotkać właśnie na tym spacerze. Ten spacer będzie odbywał się na żywo, to będzie taki spacer live. Natomiast jeżeli nie mogą Państwo być z nami 11 kwietnia o 11, to później przez 48 godzin będą mieli Państwo dostęp do nagrania z tego spaceru, także niczego Państwo nie tracicie, jeżeli nie będziecie mogli być na żywo.
Czyli Paryż 11 kwietnia, godzina 11, łatwo zapamiętać rzeczywiście, a ja zapamiętuję, żebyśmy się jeszcze najlepiej gdzieś przed 14 lipca połączyli, by poopowiadać o pozostałych miejscach Francji, które można z tobą zwiedzać. Ewa Krzątała-Jaworska była dzisiaj naszą przewodniczką bez granic. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.